Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Bredzik, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam słuchaczy Radia Zielona Góra.
Panie wojewodo, druga fala zachorowań na koronawirusa staje się chyba już faktem. Czy my jako państwo, jako województwo jesteśmy przygotowani na to, co będzie się działo? Tych zachorowań już blisko 10 tysięcy dziennie w naszym kraju. Jak przygotowania wyglądają i czy państwo trzymacie rękę na pulsie?
Oczywiście, że tak. Mamy w tej chwili, tak jak pan wspomniał, trudną sytuację związaną z tym, że ta druga fala, jak ją nazywamy, jest faktycznie, ten przyrost tych zachorowań jest bardzo duży, o wiele większy niż był w tym pierwszym etapie, kiedy w województwie lubuskim mieliśmy tą najmniejszą w kraju liczbę zachorowań. Co prawda w tej chwili też tak to wygląda, bo ten przyrost zachorowań w tych województwach jak Małopolska, czy Mazowieckie, czy Wielkopolskie i inne, to jest bardzo duży, bo sięga tysiąca i więcej przypadków. Natomiast w naszym województwie w takim krytycznym momencie mieliśmy nieprzekroczone 200 zachorowań. Wczoraj mieliśmy 152, dzisiaj jest 93, czyli jest mniej. Natomiast oczywiście jest to wskaźnik, który każe nam absolutnie myśleć o tym, aby być przygotowanym na wzrost zachorowań i chcę Państwa zapewnić, że na bieżąco to robimy. Sztab kryzysowy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim to jest właściwie działalność na okrągło. Siedzimy tutaj od rana do wieczora i pracujemy nad tym, aby przygotować też miejsca w lubuskich szpitalach, gotowe przyjmować pacjentów z COVID-em. Takimi decyzjami, które podejmuje, podnosząc szpitale na wyższy poziom gotowości. W tej chwili zabezpieczamy prawie 500 łóżek covidowych. Mamy tych łóżek w tej chwili ponad 150 wolnych. W najbliższych dniach podejmujemy kolejne decyzje o szpitalach na drugim poziomie. Kolejne miejsca przygotowywane. Będziemy mieli na koniec przyszłego tygodnia ponad 1000 łóżek gotowych przyjmować pacjentów z COVID-em. Mamy w tej chwili ponad 35 respiratorów. Z tego mamy ponad 20 wolnych. Także ta sytuacja jest pod kontrolą, aczkolwiek ona jest trudna i musimy przewidywać różne rzeczy. Także
słyszę to, co pan mówi. Przygotowujecie się na duże zachorowania. Cztery powiaty w strefie czerwonej w województwie. Czy istnieje zagrożenie, że w najbliższym czasie te duże miasta, które jeszcze nie są objęte z tą strefą, będą nią objęte? Mówię o Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.
Jest takie zagrożenie, panie redaktorze, patrząc na przyrosty zachorowań w te codzienne i dzieląc to na właśnie powiaty, na miasta. Były ostatnie zachorowania i wskaźnik w Gorzowie ponad 35 zachorowań. Wskazuje na to, że może się tak wydarzyć, że i Zielona Góra, i Gorzów będą w strefie czerwonej, ale dla mnie jest istotne, żeby ta współpraca, która w tej chwili jest bardzo dobrą współpracą między wojewodą, jako tym, który zarządza sytuacją kryzysową w województwie, między dyrekcjami, zarządami szpitali, niezależnie od tego, komu ten szpital podlega. Ona jest dobra. My mamy ciągły kontakt, pani dyrektor Wydziału Zdrowia, która jest bardzo zaangażowana i codziennie ma kontakt ze szpitalami i ta współpraca jest dobra i tutaj wszystkim jeszcze raz chcę podziękować i wszystkim dyrektorom szpitali, prezesom zarządów tych szpitali, lekarzom lubuskim, pielęgniarkom za to ogromne zaangażowanie i ten trud, bo to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Czasami ta praca jest ponad siły, wiąże to się oczywiście też z zagrożeniem i mamy takie przypadki, gdzie lubuscy lekarze, czy pielęgniarki, czy ludzie, którzy pracują w służbie zdrowia, ulegają też zakażeniom. To jest przecież ogromny stres i ogromny wysiłek, ale póki co w tej sytuacji znajdujemy rozwiązanie, znajdujemy możliwość pomocy tym wszystkim, którzy tego potrzebują. Mam nadzieję, że będzie też tak dalej, bo przecież to jest sytuacja, w której wszyscy walczymy o zdrowie naszych mieszkańców, o bezpieczeństwo zdrowotne i tutaj nie ma znaczenia, kto prowadzi szpital, w czyjej on jest władztwie, tylko musimy wspólnie dbać o to, abyśmy poradzili sobie z tym zagrożeniem, które przecież jest i ono będzie przez najbliższe miesiące. Wiemy o tym.
No właśnie, panie wojewodo, rzecznik rządu potwierdził właśnie, że rząd buduje na Stadionie Narodowym szpital. Czy to już jest ten czas, kiedy musimy stosować nadzwyczajne środki?
Wie pan, to jest sytuacja, o której mówią przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, eksperci, że te zachorowania w najbliższych miesiącach mogą być bardzo znaczne, że miesiąc styczeń, luty to mogą być takie miesiące, gdzie tych zachorowań będzie naprawdę dużo. W związku z tym trzeba już teraz myśleć o tej liczbie łóżek. Przecież to też tak jest, że system szpitali, system służby zdrowia to nie jest nieograniczona liczba miejsc i nieograniczona możliwość przesuwania pacjentów, czyli zmian organizacyjnych, aby te łóżka były tylko covidowe. Mamy przecież inne schorzenia, mamy inne potrzebne operacje, planowe też zabiegi. W związku z tym ta liczba łóżek musi być też przewidywana do zwiększenia w sposób inny, tak zwany alternatywny. I to jest to, co na ostatniej wideokonferencji z panem premierem, z ministrem zdrowia, jako wojewodowie też dyskutowaliśmy i przygotowujemy taką alternatywę. Musimy być gotowi po prostu do tego, żeby stworzyć.
A czy w województwie takie ruchy, w województwie lubuskim takie ruchy też są planowane?
Już pracujemy nad tym, oczywiście, że tak. Pracujemy nad taką koncepcją szpitala tak zwanego alternatywnego, który będzie szpitalem dedykowanym wyłącznie COVID-owi z miejscami dodatkowymi. No co najmniej 200-300 takich miejsc musimy w województwie lubuskim utworzyć i tak jak powiedziałem, służby wojewody już pracują nad tym. Dzisiaj będziemy.
Gdzie to będzie zlokalizowane?
Dzisiaj takie
już
wstępne koncepcje będziemy przekazywali ministrowi zdrowia. W tej chwili nie chcę mówić o szczegółach, bo podejmujemy pewne analizy, rozmowy i w związku z tym trudno określać. Mamy kilka takich propozycji, takich miejsc. Wybierzemy to oczywiście najbardziej zasadne z punktu widzenia medycznego, z punktu widzenia dostępu, możliwości zapewnienia opieki lekarskiej. Myślę, że w ciągu najbliższych paru dni będziemy taką decyzję mogli, o takiej decyzji mogli mówić w szczegółach. Na razie pracujemy nad tym i najważniejsze, że jest taka możliwość, aby też w województwie lubuskim tych dodatkowych miejsc na sytuację najbardziej ekstremalną, abyśmy mogli je przygotować. Oczywiście tutaj mamy pełną deklarację i zapewnienie pana premiera, że przygotowanie tych miejsc, wyposażenie w wyposażenie medyczne to będzie robiło, też będzie robił rząd i te pieniądze na to na pewno będą, także będziemy takie zapotrzebowanie przy okazji składania tej koncepcji składali. Mam nadzieję, że wszystko będzie też pod kontrolą w województwie lubuskim. Jeszcze raz przy tej okazji dziękując medykom, też proszę wszystkich Lubuszan jeszcze raz o absolutny rygor sanitarny, o przestrzeganie tych wszystkich zaleceń, które minister zdrowia przekazuje. To naprawdę jest wspólne dbanie o wspólne bezpieczeństwo. Ono jest nieodzowne w tej chwili.
No właśnie o to obostrzenie chciałem pana również zapytać, bo w mediach społecznościowych niektórzy prześcigają się w pomysłach na obejście obowiązujących obostrzeń, zwłaszcza branże te, które na tym cierpią, próbują na przykład poradzić sobie z tym, jak to zrobić, żeby jednak te siłownie, fitness kluby czy inne miejsca, które są zamykane z racji na obostrzenia, zmienić na przykład w jakieś inne formy, czy sklepy, czy kościoły wręcz nawet, do których dostęp jest ograniczony, ale jest możliwy. Jak pan na takie pomysły reaguje?
Wie pan, no trudno komentować. Ja myślę, że przede wszystkim wszyscy chcemy się kierować wielką odpowiedzialnością za wspólne nasze bezpieczeństwo, za zdrowie i każdy w to się musi włączać. Oczywiście to wymaga znowu pewnych poświęceń i kosztów, bo chociażby to, co pan wspomniał, zamykanie pewnych działalności, to się wiąże oczywiście z pewnymi stratami finansowymi, to jest jasne. Natomiast no jeśli rząd podejmuje takie decyzje, jeśli eksperci mówią o tym, że nieodzowne jest na ten czas najtrudniejszy zamykanie pewnych działalności, ograniczanie pewnych działalności, to musimy to respektować i wykonywać i to jest jasne. No szukanie obejść, no to tak jakbyśmy próbowali oszukiwać siebie nawzajem i no co z tego, że będziemy wprowadzali jakieś inne formy i to nie będzie przenosiło efektu, na który wszyscy czekamy. No jeszcze raz powtórzę, chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne. No nie, chyba nie ma nic ważniejszego, każdy z nas to rozumie, że i powtarzamy to czasami przy różnych okazjach setki razy, że zdrowie jest najważniejsze. W związku z tym też zachowujmy się odpowiedzialnie i pamiętajmy o tym, że w tej chwili wszyscy razem musimy zadziałać w takim kierunku, aby tą falę tych rozprzestrzeniającego się koronawirusa, bardzo takiego, który znajduje się w takiej transmisji poziomej, trochę poza kontrolą, abyśmy spróbowali wspólnie zatrzymać, a te rygory mają ku temu prowadzić. I jeszcze raz o to proszę, abyśmy to zrozumieli, abyśmy nie próbowali pokazywać, że maseczki to nic nie dają, że trzeba przeciwko temu protestować. No, trochę myślę, jest to nieodpowiedzialne, trochę takie niezrozumiałe. Dla mnie to jest niezrozumiałe, jeśli ktoś próbuje w różnych formach jakichś manifestacji pokazywać, protestować przeciwko noszeniu maseczek, to jest kompletnie niezrozumiałe.
Wspomniał Pan o dobrej współpracy ze szpitalami i o tym, że wojewoda panuje nad sytuacją, czy rząd panuje nad sytuacją. Tu dziś o poranku słuchałem rozmowy marszałek województwa lubuskiego, pani Elżbiety Polak, która w Radio Zachód zarzucała, że rząd właściwie odwrotnie, zupełnie nie radzi sobie, ale też nie daje pieniędzy na to, by szpitale wyposażyć i przygotować na drugą falę koronawirusa. Jak pan skomentuje te słowa?
Wie pan, ja nie chcę komentować wypowiedzi pani marszałek, która ciągle patuje jakimś potrzebom podnoszenia jakichś tematów PR-owych, pokazywania na siłę różnych sytuacji. Ja bardzo zapraszam panią marszałek do współpracy, rzeczowej współpracy, tak jak to czynią samorządy szczebla podstawowego, powiaty. Jestem w bardzo dobrym kontakcie z samorządowcami. Ta współpraca jest dobra. Dziękuję też im za to i też zapraszam samorząd województwa. Żyjemy w jednym państwie. Samorząd województwa lubuskiego to nie jest państwo w państwie. Tutaj musimy wszyscy współdziałać. Te szpitale, które prowadzi pani marszałek, są szpitalami, za które pani marszałek odpowiada za organizację w tych szpitalach, za ich wyposażenie. Są dyrekcje, zarządy tych szpitali też za coś odpowiadają i najprościej jest pisać do rządu listy i żądać różnych odszkodowań, różnych wyrównań, różnych dopłat. No tak to każdy potrafi rządzić. W sytuacji kryzysowej każdy ponosi swoją odpowiedzialność. Każdy też niestety, tak jest na całym świecie, w tym kryzysie globalnym, ponosi pewne straty. Ponoszą je zwykli ludzie, ponoszą przedsiębiorcy, ponosi budżet państwa i ponoszą też budżety samorządów. I tutaj nie ma jakiegoś remedium na to i pisania do premiera czy do wojewody, proszę o wyrównanie takich a takich strat, bo mi się to należy. Samorząd jest też częścią państwa i samorząd też ponosi w tej sytuacji straty i trzeba to rozumieć. A to, że odpowiadamy...
To, co pan wspomniał również, ja tylko dodam, że w poniedziałek, na poprzedni poniedziałek na sesji sejmiku mowa była o tym, że brakuje na przykład 15 milionów złotych na budowę, na wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W weekend pojawiła się informacja, że już samorząd województwa znalazł pieniądze, a wcześniej apelował do rządu, żeby te pieniądze
pozyskać. Panie redaktorze, bardzo proszę, żebyśmy nie popadali w jakieś paranoje. No jeśli zarząd województwa planuje proces inwestycyjny, to jest inwestycja zarządu województwa. Każdy proces inwestycyjny jest rozpisany w szczegółach co do realizacji samej inwestycji, co do wyposażania później szpitala. Są na to zabezpieczane środki. No to nie można teraz raptem w chwili pandemii wykorzystywać momentu i raptem pisać do rządu, że mi brakuje 15 milionów na wyposażenie. To jest proces inwestycyjny, który był planowany w budżecie województwa i powinien być realizowany. Natomiast oczywiście tam, gdzie są uzasadnione przypadki związane z wyposażeniem szpitali, które będą tymi, które będą prowadziły walkę z koronawirusem, tak jak pan premier mówił, przyjmujemy te wnioski. Ja występuję do Agencji Rezerw Materiałowych, występuję do ministra zdrowia, ministra finansów i tutaj zapraszam do rzeczowej współpracy. Natomiast no nie wykorzystujmy już na litość boską tej trudnej sytuacji zdrowotnej, trudnej sytuacji pandemii, która dotyka całego świata, Europy. Nie wykorzystujmy tego do ciągłych rozgrywek politycznych. No dosyć tego, odpowiadamy za zdrowie mieszkańców, bierzmy się wspólnie za robotę, jesteśmy do tego powołani. Jeśli ktoś tego nie rozumie, no to myślę, że nie powinien sprawować funkcji publicznych.
Panie wojewodo, na koniec krótkie pytanie o Dom Pomocy Społecznej. Mieszkańcy już wracają do tego miejsca, Dom Pomocy Społecznej, Dom Kombatanta w Zielonej Górze. Czy kryzys, który 2 tygodnie temu po ewakuacji nastąpił, właściwie w czasie ewakuacji, został już zażegnany?
W W tym sensie, że oczywiście ta ewakuacja, która była niezmiernie trudną operacją, przypomnę, ponad 170 pensjonariuszy w różnym stanie zdrowia, ludzi w podeszłym wieku, odbyła się bardzo sprawnie dzięki służbom wojewody, dzięki wojsku, które nas wspierało. W tej chwili dom został przygotowany do oddania. Wiem, że jestem w kontakcie z samorządem Zielonej Góry, że prowadzone są też prace, by zapewnić też takie swoiste izolatorium z jednego z budynków, aby można też pensjonariuszy, którzy ewentualnie będą z dodatnim wynikiem tam izolować, aby były też odpowiednie zabezpieczenia w postaci śluz. To wszystko jest realizowane. Dzisiaj przewieźliśmy pierwszych pacjentów ze szpitala w Drezdenku, ponieważ musimy jak najszybciej miejsca szpitalne przygotowywać, tak jak mówiłem, dla pacjentów ewentualnych covidowych. Natomiast dzisiaj przewozimy z Torzymia, ze szpitala w Torzymiu do Domu Pomocy Społecznej. Mam nadzieję, że samorząd Zielonej Góry, tak jak obiecywał, jest przygotowany przede wszystkim pod względem personelu, bo to jest na pewno największe wyzwanie, ale no przecież tego czasu też trochę było i mam nadzieję, że dzisiaj już nic nie stanie na przeszkodzie ku temu, aby ten dom przyjmował pensjonariuszy z powrotem i w sposób właściwy, pod właściwym rygorem sanitarnym, opiekował się nimi i zapewniał im bezpieczeństwo.
Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiam, dużo zdrowia życzę.
Rozmowa po dziewiątej.